Straceńcy. Taśma dziewiąta, ścieżka druga. Skorceny, który wielokrotnie bywał w Budapeszcie i znał dobrze to miasto, uważał, że jego komandosi nie mają żadnych szans wylądowania na spadochronach lub w szybowcach w pobliżu zamku na górze. Dostępu z jednej strony bronił Dunaj, a z drugiej gęsta zabudowa. Jedyne miejsce, na którym mogłyby usiąść szybowce, nazywane Krwawym Polem, znajdowało się w zasięgu ognia karabinów maszynowych i dział zamku. Komandosi zostaliby zmasakrowani, zanim udałoby im się odrzucić spadochrony, pozbierać sprzęt i wyruszyć do ataku. Odłożył jednak te zmartwienia na później. Halo, Felkerzam. Skorceny sięgnął po słuchawkę, gdy tylko dowiedział się, że połączono go z szefem jego sztabu Adrianem von Felkerzamem Friedenthal pod Berlinem, gdzie mieścił się ośrodek treningowy oddziału. Otrzymałem właśnie nowe, ważne zadanie. Weź ołówek i zapisz. Pierwsza kompania w pełnym składzie ma wejść na pokłady samolotów w Gatow dzisiaj o 20. Zapewnij amunicję i nie zapomnij o materiałach wybuchowych dla czterech oddziałów saperskich. Żelazne racje na 6 dni. Dowodzi porucznik Hunke. Ja odlatuję stąd tak szybko, jak tylko będzie to możliwe i przed 10 wyląduję na lotnisku zakładów Heinkla w Oranienburgu. Czekaj tam na mnie. Dopiero gdy odłożył słuchawkę, zorientował się, że nie podał kryptonimu operacji, lecz uznał, że błąd ten naprawi zaraz po wylądowaniu. Zdecydował, że akcja opanowania siedziby Hortiego będzie nosić kryptonim Panzerfaust, czyli pięść pancerna. Pośpiesznie wyszedł z budynku, gdzie odbywała się narada, zebrał swoje rzeczy i kilka godzin później, w tej samej niewygodnej kabinie Junkersa, z tym samym złym pilotem, którego rozpoznał po fatalnym prowadzeniu samolotu podczas startu, wyruszył w podróż powrotną do Berlina. Bez wątpienia łatwość połączenia z Berlinem była jedną z niewielu zalet Wilczego Szańca, ukrytego w wilgotnych mazurskich lasach, gdzie ze względu na sąsiedztwo bagien komary dawały się szczególnie we znaki. Słyszał, że Führer rozważał przeniesienie swojej kwatery do innego miejsca, co wobec postępu wojsk radzieckich wydawało się nieuniknione. Ekipy kierowane przez ministra uzbrojenia Alberta Szpera rozpoczęły drążenie podziemnych tuneli pod zamkiem w Książu. Jednakże prace przebiegały bez specjalnego pośpiechu. Następnego dnia, 19 września, żołnierze z Friedenthal zostali przerzuceni do szkoły oficerskiej w Wiener Neustadt, gdzie mieli pełnić funkcję instruktorów dla kadetów wybranych do akcji Panzerfaust. Nie mam wątpliwości, że słysząc moje nazwisko od waszych oficerów, wspomnieliście sprawę włoską. Skorceny stanął przed szeregiem żołnierzy na dziedzińcu apelowym. Mówił o akcji uwolnienia Benita Mussoliniego, w której brał udział. Co prawda całą operację bardzo sprawnie przeprowadzili spadochroniarze z dywizji generała Kurta Studenta, ale Skorceny był przy tym obecny i sprytnie przypisał sobie zasługę uwolnienia włoskiego dyktatora. Nie myślcie jednak, że zabieram was na następną przygodę. To będzie poważna i prawdopodobnie krwawa sprawa, a stawka jest wysoka. Wykonamy to, po co zostaliśmy wysłani, aby służyć naszemu krajowi i naszemu narodowi. Przygotowania ruszyły pełną parą, ale zebranie ekwipunku i pojazdów potrzebnych do wykonania akcji nie było proste, pomimo rozkazu Führera, który pozwalał Skorcenemu żądać, a nie prosić o przydział pojazdów, paliwa, amunicji i innego sprzętu. We wrześniu 1944 roku w Niemczech, pustoszonych przez alianckie bombowce, trudno było uzyskać dodatkowy przydział. Postanowił więc wykorzystać czas, w którym jego oddział zgromadzi niezbędny ekwipunek i pojechać do Budapesztu, aby rozejrzeć się osobiście na miejscu przyszłej akcji. Doktorze Wolf, czekamy na pana. Szpakowaty mężczyzna ukłonił się i wyciągnął rękę po walizkę, którą trzymał Skorceny. Jestem George, kamerdyner. Proszę iść za mną. Odwrócił się i rytmicznym krokiem zdradzającego starego żołnierza podążał w stronę wyjścia. Skorceny nie zadawał pytań. Wiedział, że na peronie budapeszteńskiego dworca będzie go oczekiwał ktoś, kto zapewni mu gościnę i pomoc podczas kilkudniowego pobytu w mieście. Nie znał jego nazwiska i nie miał zamiaru dowiadywać się o nie. Ludzie z wywiadu SD przekazali mu tylko, że jest to bogaty i wpływowy Węgier, zwolennik nazizmu. Będziemy jechać nieco okrężną trasą. Proszę się nie niepokoić. Musimy ominąć Attila Utca. Jest wiele węgierskich posterunków i sprawdzają wszystkie samochody. To bardzo utrudnia i opóźnia przejazd, wyjaśnił kamerdyner, wstawiając walizkę skorcenego do bagażnika. Zapewne miał rację, gdyż od pewnego czasu węgierscy żołnierze zachowywali się dość nieprzyjaźnie wobec Niemców i unikanie kontaktów z nimi wydało się Skorcenemu dobrym pomysłem. Przejechali szybko ulicami Budapesztu, który stał się już miastem pogrążonym w wojnie. Kilka razy musieli się zatrzymać, aby przepuścić niemieckie kolumny ciężarówek z żołnierzami i sanitarek, na których błoto i brud zdradzały, że powracają z frontu. W oknach wielu domów pojawiły się papierowe paski, przyklejane na krzyż dla wzmocnienia szyb, a na fasadach wymalowano białe strzałki wskazujące drogę do schronów przeciwlotniczych. Wielka willa, w której miał spędzić kilkanaście dni, odgrodzona była od jezdni niewielkim skwerem. Byłem zajęty i nie mogłem osobiście powitać dostojnego gościa na peronie. Gospodarz zszedł po schodach niemalże w tym samym momencie, gdy kamerdyner wprowadził Skorcenego do holu, wyłożonego marmurem i jasno oświetlonego kinkietami na marmurowych ścianach oraz wielkim kryształowym żyrandolem. Ubrany był z przesadną elegancją i choć na serdecznym palcu nosił herbowy sygnet wielkości dojrzałej śliwki, nie należało sądzić, że był arystokratą. Gładko uczesane i sklejone brylantyną włosy, krótko przycięty wąsik i wąsko rozstawione oczy, które zerkały gdzieś w bok, unikając wzroku rozmówcy, nadawały mu wygląd karcianego szulera. Zatrzymał się przed Skorcenym, nie wiedząc, czy ma podnieść rękę w hitlerowskim pozdrowieniu, czy też podać ją w najzwyklejszy sposób. Dopiero widząc, że gość stuknął obcasami, powiedział – Hi Hitler! Natychmiast, jakby nie wiedząc, czy nie popełnił gafy, witając tak formalnie Skorcenego, przybywającego incognito, wziął go konfidencjonalnie pod rękę i poprowadził na górę. Będzie pan chyba zadowolony z apartamentu, który przygotowałem. Proszę odpocząć i zejść na kolację, gdy będzie pan gotów. Mam wiele ważnych informacji. Pokój, do którego wprowadził Skorcenego, miał wymiary sali balowej, a białe meble ze złoceniami jeszcze bardziej podkreślały przepych tego pomieszczenia. Odświeżony zszedł na kolację, którą podano na tarasie nad niewielkim stawem, gdyż wieczór był ciepły. Przez cały jej czas rozmawiali o węgierskiej kuchni, którą Skorceny znał bardzo dobrze i najlepszych rocznikach węgierskich win. Dopiero gdy zapadła noc, ze względu na chłód, przenieśli się do pokoju kominkowego, gdzie George podał im cygara i koniak. Gospodarz usiadł na foteliku tuż obok Skorcenego. — Doktorze Wolf — powiedział ściszonym głosem — muszę panu przekazać kilka najnowszych wiadomości, choć zastrzegam się, nie znam celu pańskiej misji. Sądzę jednak, że informacje te będą panu przydatne. Dotyczą Miklosza Miki Hortiego, którego tak nazywamy, aby nie mylić z admirałem, jego ojcem. Nasz wywiad donosi o rozpoczęciu przez niego tajnych negocjacji z wysłannikami Tito, dzięki któremu chce dotrzeć do Rosjan. Skorceny słuchał w skupieniu zainteresowany osobą syna regenta. Proszę mi powiedzieć coś więcej o tej rodzinie, powiedział, zaciągając się dymem świetnego cygara. Jeden z dwóch synów admirała, starszy, Isztwan, lotnik, zginął w samolocie 2 lata temu, ale nie bardzo wiadomo gdzie. Według jednej wersji stało się to na froncie wschodnim, według innej tutaj, na Węgrzech, w wypadku lotniczym. Od tego czasu ojciec przelał wszystkie uczucia na młodszego, znanego dotychczas jedynie z orgii, jakie organizował na wyspie Małgorzaty. Ostatnio zajął się polityką. A dlaczego starają się wykorzystać pośrednictwo Tity? Skorceny był wyraźnie zdziwiony. Przecież to komunista, ich najgorszy wróg. Czy nie mogą podjąć bezpośrednich negocjacji z Rosjanami? Jego gospodarz nie umiał odpowiedzieć na to pytanie. Tamtego czasu mało kto orientował się w szybkim rozwoju wydarzeń na Węgrzech, które zaczynały przypominać libretto operetek Imre Kalmana. Gdy Horthy podjął decyzję o zmianie sojusznika, Rosjanie byli pierwszymi, którzy dowiedzieli się o tym od swoich szpiegów. Natychmiast przysłali do Budapesztu pułkownika Makarowa, nie jest pewne, czy było to jego prawdziwe nazwisko, czy tylko pseudonim, który dostarczył admirałowi dwa listy pełne tak wspaniałych obietnic, że ten wysłał do Moskwy swojego przedstawiciela, aby negocjować warunki kapitulacji wojsk węgierskich. Marszałek Farago, były atasze wojskowy w Moskwie, zaproponował natychmiastowe zaprzestanie działań wojennych, udział wojsk brytyjskich i amerykańskich w okupacji Węgier, niezakłócony odwrót wojsk niemieckich z Węgier. Nagle rosyjscy gospodarze zapytali marszałka o pisemne upoważnienie do reprezentowania admirała Horthiego i okazało się, że ich nie miał. Rosjanie odmówili więc prowadzenia rokowań i udali, że nic nie wiedzą o obietnicach zawartych w listach pułkownika Makarowa. Horthy uznał, że przeszkody w rozwiązaniu głównego problemu są następstwem jego przeoczenia, jakim było niewyposażenie wysłannika w pisemne pełnomocnictwa. I wysłał natychmiast z Budapesztu znanego malarza impresjonistę, aby ten dostarczył dokumenty, gdyż uważał i słusznie, że nikt nie będzie go podejrzewał o przewożenie tajnych papierów. Czas mijał. Rosjanie nie mieli zamiaru potwierdzić wcześniejszych zobowiązań. Nadzieja na rozstrzygnięcie losu dziesiątek tysięcy węgierskich żołnierzy oddalała się coraz bardziej. Zapewne z tego powodu Miklós Miki Horthy uznał, że warto skorzystać z pośrednictwa jugosłowiańskiego komunisty. Kilka dni po tej rozmowie Skorceny, który wciąż w cywilnym przebraniu krążył po Budapeszcie i najchętniej przybywał do zamku, gdzie obok apartamentów regenta urzędował niemiecki ambasador, dowiedział się, że według ostatnich ustaleń wywiadu niemieckiego spotkanie Miklósa Miki Horthiego z jugosłowiańskimi wysłannikami odbędzie się 10 października. Niemcy mieli za mało czasu, aby przygotować akcję. Wiedzieli, że syn regenta porusza się po mieście w silnej eskorcie i jakakolwiek próba wdarcia się do domu, gdzie odbywały się negocjacje, mogła doprowadzić do strzelaniny, której wynik był trudny do przewidzenia. Czy zgodzi się pan wprowadzić do akcji swoich ludzi? Zwrócił się do Skorcenego generał Walter Węg, zastępca szefa sztabu generalnego wojsk lądowych, który przybył do Budapesztu z rozkazem zapobieżenia dalszym negocjacjom syna regenta z Jugosłowianami. Stali nad mapą Budapesztu, rozłożoną na wielkim stole z czerwonym kółkiem otaczającym willę na przedmieściach stolicy, gdzie 15 października młody Horthy miał spotkać się z wysłannikami Tity. SD zdecydowany jest wkroczyć do willi i ująć Horthiego, mówił dalej generał. Nadaliśmy tej operacji kryptonim Mickey Mouse. Zgadzam się, odrzekł Skorceny, pod warunkiem, że to ja będę decydował, kiedy i jak moi żołnierze zostaną wykorzystani. No, to oczywiste. Węg znowu pochylił się nad mapą. Zadanie było bardzo trudne, gdyż należało się spodziewać, że ludzie z obstawy Horthiego otoczą willę i będą strzegli wszystkich wejść, nie dopuszczając nikogo do wnętrza. Dlatego Niemcy założyli, że agenci Sicherheitsdienst wejdą do budynku poprzedniego wieczoru i ukryją się w lokalach biurowych na piętrze. Na ich sygnał wtargną do budynku inni agenci SD, odcinając Horthiemu i jugosłowiańskim wysłannikom drogę ucieczki. Oczywiście powodzenie akcji zależało od obezwładnienia strażników strzegących wejścia do willi i zapewne dlatego dowodzący akcją generał Węg uznał, że warto włączyć do akcji kompanię komandosów Skorcenego. Śmiertelny pojedynek. Wielki Nashorn kołysał się miarowo w takt jazdy po równej, biegnącej prosto przez wiele kilometrów drodze. Nashorn To działo samobieżne, skonstruowane w 1942 roku przy wykorzystaniu części podwozia czołgów. Dowódca kompanii niszczycieli czołgów, porucznik Johann Koss, odbił się nogami od siodełka i podciągając na rękach, wydostał z wnętrza. Usiadł na pancerzu, zsunął na szyję słuchawki i wyciągnął z kieszeni pomiętą paczkę papierosów. Zaciągnął się głęboko. Nie palił od dawna, oszczędzając skąpy przydział papierosów, jaki wręczano im co kilka dni. Świeciło słońce i ciepły jesienny dzień sprzyjał raczej planowaniu wycieczek w jego rodzinnym Bambergu, niż jeździe na bitewne pole. Od kilku dni uchodzili przed radzieckimi kolumnami pancernymi, dopóki nie wyjechali na równinne tereny. Rosjanie napierali od 6 października, gdy wojska drugiego frontu ukraińskiego podjęły ofensywę w kierunku Salonta i Arad. Czołgi 6 gwardyjskiej armii pancernej uderzyły z takim impetem, że rozniosły trzecią armię węgierską i pędziły przed siebie w tempie, jakiego nie mogła dotrzymać piechota. Niemcy wycofywali się i unikali otwartych bitew, wiedząc, że w polu, zanim nie przygotują nowych linii obronnych, nie dorównają potędze radzieckich oddziałów. Ale z powodzeniem zaczęli stosować taktykę sprawdzoną w Afryce Północnej, gdy uderzali na tyły nieprzyjacielskich kolumn poruszających się wyznaczonymi szlakami. Stój! Koss podniósł rękę, dając znak podążającym za nim trzem niszczycielom czołgów, aby zatrzymały się. Drogę tarasowało kilka ciężarówek, z których zeskakiwali żołnierze trzymający naręcza pancerfaustów. Kilkunastu z nich pobiegło, kołysząc się pod ciężarem broni, w stronę rowu melioracyjnego, ciągnącego się w odległości kilkunastu metrów wzdłuż drogi. Ustawili granatniki na ziemi, odpięli od pasów saperki i zaczęli przygotowywać stanowiska. Koss podniósł do oczu lornetkę i przesunął po horyzoncie. Niewielkie pagórki mogły skutecznie zakryć ich pojazdy przed wrogą kolumną i umożliwiały niespodziewany atak. Istniało niebezpieczeństwo, że rosyjskie czołgi pojawią się na drodze za kilkadziesiąt minut. Ciężarówka zjechała na pobocze drogi, ustępując miejsca działom samobieżnym. Koss zakręcił ręką nad głową, dając sygnał do marszu, po czym zsunął się do wnętrza pojazdu, gdzie rozparł się wygodnie na siodełku. Kapral Hans Gobiczek, Ślązak, który służył w Wehrmachcie od 1943 roku, gdy kazali mu stawić się na komisji poborowej w jego rodzinnym Sosnowcu, a potem zamknęli na 6 tygodni w koszarach i w grudniu wywieźli na front wschodni, systematycznie wycinał wielkie kawały darni. Odkładał je na bok i co chwilę wystawiał głowę nad rów, aby zerknąć, czy na drodze nie pojawią się rosyjskie pojazdy pancerne. Wiedział, że stanie się to bardzo szybko. Był zbyt doświadczonym żołnierzem, aby trząść się ze strachu przed nadchodzącą bitwą, ale nigdy nie kazano mu niszczyć czołgów z pancerfausta w otwartym terenie. Pamiętał, jak przywieziono tę broń do jego jednostki broniącej węzła kolejowego Razdielnaya, atakowanego przez grupę korpuśną kubańskich kozaków generała Pilijewa. Wówczas leżał dobrze ukryty w gruzach magazynu i czekał, aż wyjadą zza zakrętu. Podpuścił pierwszy czołg zbyt blisko, gdyż nie miał zaufania do pancerfausta, który wydawał mu się bardzo prymitywną bronią. Odczekał, aż podjedzie na 20 metrów i nacisnął spust. Pocisk trafił dokładnie między kołami, a podmuch wybuchu był tak silny, że zwalił mu na głowę resztki stropu, które wbrew zasadom grawitacji utrzymywały się jeszcze nad jego stanowiskiem. Może dzięki temu przeżył, gdyż spadające deski i belki utworzyły schron, który zatrzymał odłamki z eksplodującego czołgu. Zdołał szybko wyczołgać się spod nich i odskoczyć kilkanaście metrów w bok. W sam czas. Tuż potem drugi czołg, którego kierowca dostrzegł zapewne skąd padł strzał, ominął płonący wrak i wjechał na gruzy, aby zmiażdżyć gąsienicami strzelca. Zakręcił w miejscu, aby mieć pewność, że zniszczył wrogie stanowisko. Gobiczek wciąż ogłuchły po wybuchu i oszołomiony tym, co się stało, leżał obok i żałował, że nie miał drugiego Panzerfausta, gdyż czołg stanowił świetny cel. Potem uzmysłowił sobie, że cudem ocalał i chyłkiem uciekł z magazynu, aby nie nadużywać szczęścia. Tam w ruinach magazynu było to możliwe, ale jak atakować czołg z broni mającej zasięg kilkadziesiąt metrów w otwartym terenie? Jeżeli pierwszy pocisk okaże się celny, to nie zdąży sięgnąć po drugiego Panzerfausta, gdyż załoga następnego czołgu łatwo zlokalizuje miejsce, skąd padł strzał i zasypie je gradem pocisków, albo jak w Razdzielnej rozjedzie je gąsienicami. Szanse przeżycia były równe zeru. Postanowił, że po oddaniu strzału będzie uciekał jak najszybciej, korzystając z osłony, jaką dadzą mu ściany rowu. Nic lepszego nie przychodziło mu do głowy. Początkowo wydawało mu się, że rozkaz zajęcia stanowisk wzdłuż drogi był głupi, ale widząc działa samobieżne, które minęły ich, gdy wysiadali z ciężarówki, doszedł do wniosku, że jednak plan jest bardzo dobry. Ich atak miał zwrócić uwagę radzieckich czołgistów i zmusić do potyczki z grupką żołnierzy, aby działa samobieżne, niezauważone, wyjechały na pozycję i rozniosły resztę czołgów. Ułożył się jak mógł najwygodniej w płytkim okopie, który obłożył darnią i gałęziami. Trudno go było zauważyć, nawet z odległości kilkunastu metrów. Kos uniósł lornetkę do oczu. Droga prowadząca do Debreczyna była jeszcze pusta, ale zwiad donosił, że rosyjskie czołgi powinny nadjechać lada moment. Wreszcie dostrzegł je. Wyjeżdżały zza zakrętu w odległości około 4 kilometrów. Ich załogi najwyraźniej nie spodziewały się ataku, gdyż dowódcy tkwili w otwartych klapach włazów wieżyczek. Coś musiało ich zaniepokoić, gdyż jeden po drugim zaczęli znikać we wnętrzach wieżyczek. Może otrzymali przez radio ostrzeżenie. Może dostrzegli błękitną mgiełkę spalin, jaka utrzymywała się nad miejscem, gdzie ukryły się działa samobieżne. Zsunął się do wnętrza wozu, opuścił klapę i przesunął rękojeść rygla. Pozostawało teraz czekać, aż czołgi podjadą bliżej i zostaną zaatakowane z prawej strony przez pluton, który zamaskowany zajął pozycję wzdłuż drogi. Gobiczek czuł, jak drży ziemia. Nadjeżdżały. Wysunął pięść pancerną i wyobrażając sobie, w którym momencie zobaczy pierwszy czołg, ustawił celownik na odległość 30 metrów. Słyszał już wyraźnie warkot silników. Zwiększyły prędkość. Mijały sekundy. Widział, jak inni żołnierze z jego drużyny przygotowują się do strzału. Podniósł palec do góry, dając znak sąsiadowi, że będzie strzelał do pierwszego czołgu. Ten skwitował tę wiadomość kiwnięciem głowy i podniósł dwa palce. Do niego należy drugi czołg w kolumnie. Czołgi zbliżały się. Ich załogi, obserwując otoczenie przez peryskopy, nie miały żadnych szans dostrzeżenia Niemców ukrytych w rowie melioracyjnym. Zamaskowali się tak dobrze, że jedynie głowice Panzerfaustów, wystające spod gałęzi, jakie narzucili na swoje stanowiska, zdradzały zasadzkę. Pierwszy czołg zrównał się z drzewem, które Gobiczek wybrał za punkt pomiaru odległości. Jeden, dwa, trzy. Powoli odliczył czas, jaki powinien minąć, aby czołg znalazł się dokładnie w odległości 30 metrów. Naprowadził muszkę na jego pancerz. Lekko uniósł koniec rury Panzerfausta, aby zgrać ją ze szczerbiną i widząc, że przyrządy celownicze dokładnie wskazują kadłub, nacisnął całą dłonią na spust. Huk, jaki spowodował pocisk wylatujący z rury, ogłuszył go na moment, jednakże pamiętając, jaki plan ucieczki założył, odrzucił pustą rurę, zdołał schwycić karabin i stoczył się na dno rowu. Pocisk ze świstem przeleciał tuż nad jezdnią i uderzył między kołami czołgu. Eksplodująca głowica kumulacyjna rozepchnęła pancerz, wpuszczając do wnętrza strumień gazów o straszliwym ciśnieniu kilkunastu tysięcy atmosfer. Pięciu ludzi załogi zginęło natychmiast, a eksplozja amunicji i paliwa zerwała wieżę, która jak kapelusz zdmuchnięty z głowy podmuchem wiatru przeleciała kilka metrów i spadła na pole. Gobiczek dostrzegł, jak jego sąsiad odpalił pocisk, który szybując tuż nad powierzchnią drogi, zawadził o kamień i krzesząc snop iskier skręcił w bok. Żołnierz nie podniósł się, aby uciekać. Jak na ćwiczeniach sięgnął po następny Panzerfaust. Z ogromnym spokojem wycelował ponownie i nacisnął spust. Tym razem strzał był celny. Ale chyba nie mógł tego zobaczyć, gdyż załoga trzeciego w szyku czołgu odkryła jego stanowisko. Pociski z karabinów maszynowych znaczyły drogę jego okopu wyrywanymi grudkami ziemi. Gobiczek widział, jak kilka z nich przeszło przez okop. Żołnierz już się nie poruszył. Miał ochotę sprawdzić, czy może jest ranny, ale wnet zorientował się, że sam stał się celem czołgowych karabinów. Pochylił się i chlubocząc nogami w błocie osiadłym na dnie rowu, pomknął przed siebie. Słyszał tylko zbliżający się warkot czołgowego silnika, zmieszany z metalicznym chrzęstem gąsienic. Pomyślał, że to niemożliwe, żeby czołg gonił go. Zatrzymał się, aby upewnić się i w tym momencie zobaczył, jak z góry zwala się na niego masa ciemnozielonej stali. Ostro zakończony kadłub poderwał go do góry. Czuł, jak spada na klapę włazu kierowcy. Usiłował chwycić za osłonę peryskopu, lecz palce umazane błotem ześlizgnęły się po stali. Oparł się jeszcze łokciem o błotnik, który ugiął się pod jego ciężarem i zwalił się wprost pod stalową taśmę gąsienicy, która wgniotła go w błoto. Kos, widząc jak na drodze trzy radzieckie czołgi zapłonęły wielkimi płomieniami, dał rozkaz do ataku. Jego trzy niszczyciele, miażdżąc gąsienicami krzaki, za którymi tkwiły, wyjechały na pole. Rosjanie, zajęci potyczką z żołnierzami atakującymi ich za pomocą Panzerfaustów, nie zauważyli, że z drugiej strony niemieckie działa pancerne wyjechały na stanowiska. Dwójka, atakować czwarty czołg w rzędzie, wydał rozkaz przez radiostację. Trójka, piąty czołg. Celowniczy naprowadził lufę na cel. W jego wizjerze widać było tył czołgu, który zjechał z drogi w stronę rowu melioracyjnego. Kos uznał, że załoga odkryła, gdzie są stanowiska żołnierzy z Panzerfaustami i postanowiła rozjechać ich, zamiast strzelać z karabinów maszynowych lub dział. Czołg posuwał się dość szybko i nagle znalazł się poza zasięgiem ich działa, które zamontowane w kadłubie miało pole ostrzału ograniczone do 30 stopni. — Wyrównaj w prawo! — krzyknął do kierowcy celowniczy. Pojazd szarpnął, zakręcił gwałtownie i zamarł w bezruchu. Celowniczy ponownie naprowadził lufę działa na tył radzieckiego czołgu. Huk i dym wypełnił wnętrze niemieckiego pojazdu i w tym samym momencie Kos dostrzegł, jak z tyłu czołgu wystrzelił język ognia, który szybko zaczął obejmować pancerz i koła. — Dostał w silnik! — krzyknął. — Cel, czołg na drodze. Obraca wieżyczkę w naszą stronę. Rosjanie najwyraźniej zorientowali się, że zostali wzięci w dwa ognie i w ich szeregach zapanowało ogromne zamieszanie. Jedne czołgi usiłowały jak najszybciej odjechać z miejsca, inne obracały wieżyczki w stronę, z której nadchodził najgroźniejszy atak. Trzy niemieckie niszczyciele czołgów zajęły już stanowiska i mając przed sobą rosyjskie czołgi rozstawione na drodze kilkanaście metrów jeden od drugiego, waliły jak na strzelnicy. W ciągu 20 minut walki zniszczyły 12 czołgów i szybko wycofały się, nie tracąc żadnego własnego. Bogusław Wołoszański, Straceńcy, taśma 9, koniec ścieżki 2.